No, nagroda zawsze bardzo cieszy. Czy jest to nagroda od prezydenta Białegostoku, czy jest to nagroda od jakiegoś festiwalu, czy jest to nawet nagroda od jakiegoś dziecka czy fana. Taka nagroda zawsze jest takim głaskiem po prostu i takim znakiem, że warto robić to dalej. Wszyscy są narażeni na takie po prostu wątpliwości, czy to, co robię, ma sens. Każdy jest niewolny od takich momentów, kiedy wydaje się, że czarne chmury są nad człowiekiem i wokół jego życia. I zadaję sobie to pytanie. Taka nagroda jest właśnie takim potwierdzeniem, że dobra, no teraz masz gorszy moment, ale ciśnij dalej, bo ktoś w to wierzy, ktoś dostał dzięki temu coś dobrego. To jest taki mainstream cały czas w ramach tego gatunku world music, czyli w ramach gatunku folkowego. Bardzo mnie cieszy to takie otworzenie się mojej muzyki na takiego szerszego odbiorcę. Tany były trochę pomyślane w ten sposób, żeby chciało się do tej muzyki zatańczyć. No może nie tak po prostu, tak jak się tańczy na zabawach disco, tylko po prostu, żeby się chciało w różny sposób do nich zatańczyć. Tak, trochę było tak pomyślane. Nie frustruje mnie to, że ten mój odbiorca to jest taki odbiorca trochę wysmakowany, trochę folkowy i nie jest to masowy odbiorca, bo myślę, że już tak trochę zostanę takim muzykiem, który niekoniecznie musi smakować każdemu.
Czym jest dla Ciebie muzyka świata, to określenie?
Jest nazwą gatunku muzyki, która czerpie inspirację z muzyki tradycyjnej różnych stron świata. Zwykle się inspirujemy tą stroną świata, z której pochodzimy. Dla mnie jest to właśnie moje rodzinne Podlasie, a dla takiego na przykład twórcy zespołu Tina Riven będzie to muzyka afrykańska saharyjska. Dla Shafkata Ali Khana będzie to muzyka kawali, czyli taka muzyka starożytnych Indii, a dla Amerykanina będzie to muzyka country. Czyli w każdej stronie świata istnieje jakiś taki podgatunek muzyki, która czerpie inspirację z tradycji. Nie do końca jest taką muzyką już stricte tradycyjną, ale właśnie czerpie inspirację z tradycji różnych stron świata. Na pewno nurt muzyki tradycyjnej, takiej zupełnie z tradycyjnej, w sensie odkrywamy tradycje jakiejś wioski czy jakiegoś mikroregionu, uczymy się od tamtejszych jeszcze muzyków, jeszcze żyjących, bo tak naprawdę to jest już ta granica pokoleniowa i odtwarzamy sposób, ich techniki, sposób gry. Taki nurt tak zwanej starej tradycji jest bardzo żywy i bardzo się rozwija, szczególnie w dużych miastach. Dziewczyny się przebierają w kiecki, tu uczą się tańczyć oberka, chłopaki też uczą się odpowiednich technik prowadzenia tych dziewczyn, wirują godzinami w tych oberkowych szałach i to wszystko dzieje się naprawdę przy muzyce, przy której moi rodzice czy moi dziadkowie bawili się jeszcze na zabawach. Potem przez jakiś czas uważano za totalny obciach i moje pokolenie odchodziło od tego, a teraz właśnie jest taki renesans tego typu właśnie zabaw, tylko nie na wsi, ale w centrum miast. I to jest bardzo świetne, żeby to zaobserwować. Porównuję to do tej chłopomanii w XIX wieku, kiedy Wyspiański robił wesele i strasznie zachwycał się właśnie totalnie tradycyjną wsią podkrakowską i pokazywał w niej cały obraz tak naprawdę Polski i polskości. To się dzieje teraz też. To percepcja wsi i tradycji przez mieszczuchów jest trochę inna niż tych ludzi, którzy żyją na wsiach. Mam takie wrażenie, że ulegamy pewnej mitomanii, ale moim zdaniem super. Tylko trzeba mieć świadomość, że jest tam jakiś tam rodzaj jednak mitomanii, ale fajnie, że te tradycje dzięki temu z miast wrócą na wieś. Jak się stają modne w miastach, tak wtedy coraz bardziej powoli, powoli wróci to na wieś. Także to jest jedna rzecz. A druga rzecz, faktycznie istnieje dużo bardzo festiwali z muzyką folkową, z muzyką etniczną. W zasadzie w każdym większym mieście w Polsce jest duży festiwal, gdzie ściągani są muzycy z całego świata i można posłuchać muzyki naprawdę z przeróżnych zakątków świata. Wymienić można, nie wiem, skrzyżowanie kultur w Warszawie, Wrocławska, Simcha czy Kalejdoskop Kultur w Poznaniu, Etnoport oczywiście w Gdańsku Globaltika, w Białymstoku, Oktawa Kultur, te festiwale w Lublinie też, Mikołajki Folkowe, Kraków, rozstaje, mnóstwo jest tego. Te festiwale mają swoją już wieloletnią tradycję. Ale faktycznie teraz przybywa tych festiwali też w takich mniejszych ośrodkach kultury i publiczność, która ściąga do tych mniejszych ośrodków, to jest też często publiczność z całego kraju. Istnieje bardzo, bardzo prężne środowisko właśnie muzyki folkowej, tradycyjnej czy world music, jak zwał, tak zwał, w każdym razie jest tego dużo. To jest zawsze jakaś przygoda i nigdy tego nie możesz do końca zaplanować. Artystycznie znasz dokonania osoby, którą zapraszasz do projektu, bo zwykle właśnie miałam taką możliwość już wcześniej poznania dokonań tych artystów, z którymi brałam udział, a tak jak w przypadku Kai, no to nie musiałam się z tym za bardzo głęboko zapoznawać, bo po prostu głęboko szukać, bo Kaja była taką trochę mistrzynią w ogóle mojego wchodzenia w całą tą muzykę tradycyjną. Jej płyta z Goranem Bregowiczem, Kaja i Bregowicz, no to jest taka legendarna płyta, którą no, każdy, podejrzewam, Polak zna i jakbyśmy mieli pisać jakieś nasze skojarzenia na temat muzyki folkowej, to podejrzewam, że ten album Kaja i Bregowicz pojawiałby się jako jeden z najczęstszych albumów. Za każdym razem taka współpraca to jest przygoda muzyczna z jednej strony, z drugiej strony też przygoda taka ludzka, bo jakby jak my sobie wyobrażamy osobę, która kryje się za tymi niesamowitymi skalami głosu, czy skalami, nie wiem, uderzenia w struny, czy jakąś niesamowitą techniką instrumentalną czy wokalną, kto kryje się za tym głosem, to jest tak naprawdę trochę rzecz niewiadoma. To, jaki ma wizerunek sceniczny, czy taki swój celebrycki, jest czymś zupełnie innym od tego, jaką osobą jest, jak się z nią pracuje, jak się z nią przebywa, na ile jest elastyczna, na ile jest otwarta. To jest zawsze bardzo miłe móc poznać taką osobę. I taka praca wspólna, która zwykle jakoś dyscyplinuje, prawda, bo nie możemy się teraz zacząć sobie gadać o życiu i nie może to trwać długo, tylko mamy po prostu do zrobienia wspólnie rzecz, pozwala też od razu jakoś tak poznać tę osobę w działaniu. I to jest taka przygoda też, taka psychologiczno-emocjonalne, bardzo ciekawe wydarzenie. Poznaję daną osobę, gdzieś słyszę muzykę, którą tworzy i myślę sobie, o, z tym to chciałabym kiedyś coś zrobić, ale w tym momencie nie wiem jeszcze co. Jest bardzo dużo takich osób i nie zawsze jest to możliwe. Po prostu czasami ta muzyka nie napływa, a czasami nie można tego zorganizować. Wiadomo, że żeby zorganizować jakieś wspólne koncertowanie, wymaga to też często zorganizowania funduszy na to, żeby taka współpraca była możliwa. Więc to często koleje losu sprawiają, że no nie można zagrać ze wszystkimi, z kim się zamarzyło. Zdarzają się takie propozycje, takie okazje i wtedy sobie odgrzebuję tę listę wspaniałych muzyków świata, których słyszałam, którzy mnie gdzieś zachwycili i w tym momencie mogłabym ich zaprosić. A czasami też zdarza się, to jest też bardzo miłe, że z kolei ja jestem zapraszana jako wokalistka, czy tam powiedzmy słaba akordeonistka, ale bardziej jako wokalistka, bo może to jest akurat mój najlepszy instrument, do czegoś, co też jest taką niespodzianką dla mnie pewną, więc to jest strasznie zawsze ciekawe doświadczenie. Pandemia zaczęła się rok temu i ja przez ten rok zrobiłam więcej niż przez normalny rok, oprócz tej mojej płyty Tane, którą wydałam dzięki dwóm wspaniałym urzędom, Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Podlaskiemu. Bez po prostu wsparcia ja bym nie była w stanie w ogóle funkcjonować. Mogliśmy pokryć koszty naszej pracy, mówię tutaj o nas, czyli o zespole Cicha i Spółka oraz o całej liście osób, które muszą pracować, żeby taka płyta mogła się ukazać. Przez realizatorów dźwięku, ludzi, którzy miksują, masteringują taką płytę, tłoczą, ale wcześniej jeszcze grafików, wcześniej jeszcze tłumaczy, którzy też tłumaczą teksty do książeczki. No, w każdym razie cała lista osób. Bardzo się cieszę, bo już ta płyta była bardzo, bardzo dojrzała, gotowa. W zasadzie w czasie pandemii kończyliśmy aranżację. Piosenki były już wstępnie wybrane, napisane teksty, napisana muzyka, wybrane też teksty tradycyjne, bo ta muzyka jest tak zrobiona, że utwór tradycyjny poprzedza mój utwór już autorski. One jakoś z siebie wynikają. Bo to była rzecz jedna, a druga rzecz taka, że zgłosili się do mnie Karaimi, Związek Karaimów Rzeczypospolitej Polskiej, z takim pomysłem, który już wcześniej wypływał i ja cały czas jakby zwlekałam, mówiąc, że nie mam czasu, dużo pracy, dużo koncertów, więc odświeżyłam kontakt z Karaimami, wiedząc, że koncertów będzie mniej. I szybko okazało się, że Karaimi są po prostu strasznie dobrze zorganizowani. Pani szefowa Mariola Apkowicz Związku Karaimów Rzeczypospolitej Polskiej okazała się po prostu jakąś torpedą w organizowaniu wniosków i dzięki temu mogliśmy stworzyć karaimską mapę muzyczną. To jest taki duży projekt muzyczno-internetowy, interdyscyplinarny, bo to po prostu powstała mapa, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Karaimska mapa muzyczna. Muzykę można pobrać w formie pliku MP3. I myśmy tę muzykę musieli po prostu opracować od deski do deski, zaaranżować, nagrać, zmiksować. Mieliśmy na to bardzo mało czasu, bo ja zwykle pracuję około roku nad takim nowym projektem. Teraz zrobiliśmy to w pół roku, dzieląc ten czas też na produkcję płyty Tany, więc naprawdę bardzo ciężko musiałam intensywnie pracować. Cieszę się, że karaimska mapa muzyczna wyszła, nie poleciało to na jakości, w ten sposób nie będę chwalić swojego. Zapraszam na tę karaimską mapę, można sobie ją po prostu zobaczyć. Będziemy wydawać tę płytę w tym roku, już jako płytę, będzie to taka premiera płytowa. No, więc ja po prostu miałam dwa razy więcej roboty, nie miałam w ogóle wakacji i teraz czas zasłużonego, naprawdę zasłużonego odpoczynku, więc cieszy mnie to, że też jeszcze mam kwiecień odpoczynku, bo nie mamy koncertów, w maju jakieś pierwsze koncerty, a w czerwcu rusza to już z kopyta. Mam nadzieję, oczywiście nie wiadomo nic, ale liczę na to, że urośnie społeczna odporność i że lato już nie będzie zupełnie straconym sezonem. Teraz kwiecień to jest, czy jest czas wiosenny na uprawę ogródka, bo zajęłam się uprawianiem ogrodu. W każdym razie nie, no, wynika to trochę z tego, że po prostu no, nic się na razie nie dzieje, jest praktycznie za chwilę pewnie nastąpi zupełne zamknięcie wszystkiego w kulturze, więc cieszę się dlaczego, no bo jestem jeszcze cały czas zmęczona tamtym rokiem, cieszę się, że to akurat wiosna, że w ogrodzie jest co robić. W maju zaczyna się od festiwalu w Odessie, Odessa Folk Fest chyba nazywa się ta impreza. Zaprosił nas konsulat polski oraz właśnie festiwal w Odessie folkowy. Zobaczymy, co na nowej tradycji, czy będziemy, czy nie będziemy, bo tam jesteśmy też nominowani do nagrody folkowego fonogramu roku. Jeśli coś nam się uda zdobyć na tym folkowym fonogramie roku, to też możliwe, że zagramy jakiś koncert na nowej tradycji. Zobaczymy. Trzymajcie Państwo kciuki. A potem w czerwcu już się sporo zaczyna dziać, wracają plenery i wszyscy mają nadzieję, że w jakiejś formie będą te koncerty możliwe. Gramy we Wrocławiu prawdopodobnie. To wszystko są oczywiście, proszę Państwa, plany takie, które już teraz jesteśmy do tego muzycy przyzwyczajeni, że to jest oczywiście, jeśli pozwolą na to warunki epidemiczne, więc tak na razie tak rozmawiam z Simchą we Wrocławiu, Festiwalem Muzyki Żydowskiej. Możliwe, że 13 czerwca przyjadę do Supraśla, przyjedziemy na uroczysko, na festiwal uroczysko. Właśnie dzisiaj zaprosił nas też Augustów. Na 23 czerwca będziemy nad rzeką grać w Augustowie na Noc Świętojańską. To tak na czerwiec. W lipcu wstępnie rozmawiam z festiwalem Folkowisko. To jest taki super festiwal, który się odbywa już któryś rok właśnie w małej wiosce w Gorajcu. Niesamowicie świetna atmosfera. 18 gramy w Pszczewie, a w sierpniu jedziemy do Tatarstanu na festiwal Tatar Kult Fest. Oczywiście to już trzeci rok mamy tam jechać, bo najpierw przerywały nam różne zdrowotne perypetie, a teraz przerywa nam pandemia. No w każdym razie nastawiamy się, że z festiwalem, że jedziemy. Możliwe, że wyjdzie nam też projekt urodzin Julii Hartwig, obchodów tych urodzin, setnych urodzin Julii Hartwig. Zobaczymy, to pewnie będą koncerty w Lublinie z bandą Nello Nebbio i może w Warszawie. Planów jest sporo. Oczywiście w tym roku, tak jak nauczeni doświadczeniem poprzedniego, te plany wszystkie są takie wszystkie bardzo probabilistyczne. Trzeba po prostu sprawdzać u mnie na stronie. Ta strona to jest karolinacicha.eu i ja tam faktycznie dość skutecznie wrzucam informacje o tych potwierdzonych koncertach. Jest też ta moja strona facebookowa, Karolina Cicha, official fanpage facebookowy. I tam też się pojawiają informacje na temat najbliższego koncertu. A właśnie jeśli chodzi o takie sprawdzanie koncertów, to najlepiej na tej mojej stronie.